Chwała Panu. Cieszę się, że możemy dalej czytać, rozmyślać nad listem Pawła do Tymoteusza. Dzisiaj przypada nam fragment, który jest zapisany w 5 rozdziale od 17 wersetu. I ten fragment zaczyna się od słów dotyczących starszych. Podobnie zaczynał się fragment, który Kuba rozważał 2 tygodnie temu. I też już o starszych była mowa w rozważaniu, które prowadził Emanuel. To było w 3 rozdziale, więc sam początek może nie będzie niczym nowym, bo o starszych w tym liście było już wiele powiedziane. Przeczytajmy fragment w całości, a później się skupię na kolejnych wersetach. Na tym, co możemy, albo jak powinniśmy je rozumieć i co możemy z tego słowa wziąć do naszego życia. Starsi, którzy są wspaniałymi przywódcami, godni są podwójnego uznania, zwłaszcza ci, którzy trudnią się głoszeniem słowa i nauczaniem. Gdyż Pismo mówi, młodzącemu bydlęciu nie zawiązuj pyska oraz robotnik jest godny swojej zapłaty. Przeciw starszemu nie przyjmuj oskarżeń, chyba że są oparte na zeznaniu 2 lub 3 świadków. Tych, którzy grzeszą, upominaj wobec wszystkich, aby i pozostali się bali. Zobowiązuję cię w obliczu Boga, Chrystusa Jezusa i wybranych aniołów, abyś się tego trzymał bez zastrzeżeń, niczego nie czyniąc stronniczo. Na nikogo nie nakładaj pochopnie rąk i nie miej udziału w cudzych grzechach. Zachowaj siebie samego czystym. Nie pij już samej wody, ale ze względu na twój żołądek i częste niedomagania używaj trochę wina. Grzechy niektórych osób są tak oczywiste, że trafiają na sąd, zanim jeszcze dotrą oni sami. Natomiast grzechy innych ciągną się za nimi. Podobnie ze szlachetnymi czynami. Niektóre są wyraźne, ale i te, z którymi jest inaczej, nie pozostaną ukryte. Pierwsze 3 wersety z tego fragmentu dotyczą starszych, bo tam jest słowo skierowane, które się zaczyna starsi, którzy są wspaniałymi przywódcami. Ale myślę, że też możemy odnosić je do nie tylko do starszych. W tym momencie słowo starszy to jest słowo greckie presbyteros, to samo, które było w liście Piotra używane, to samo, które było na początku tego 5 rozdziału używane. Ale kiedy tutaj czytamy werset 17, to słowo jest napisane takie: starsi, którzy są wspaniałymi przywódcami, godni są podwójnego uznania, zwłaszcza ci, którzy trudnią się głoszeniem słowa i nauczaniem. Więc jest tu mowa o starszych, którzy głoszą słowo i nauczają, i o starszych ogólnie, którzy są przywódcami. Jak to słowo przeczytałem, to zacząłem się zastanawiać, co to znaczy, że ktoś jest wspaniałym przywódcą. I czy wspaniałym przywódcą jest tylko ktoś, kto prowadzi naszą społeczność, zbór, czy wspaniałym przywódcą może być też ktoś inny w naszej społeczności? I wydaje mi się, że to nie chodzi koniecznie tylko o starszych, którzy prowadzą zbór, ale też może tu chodzić o starszych, którzy prowadzą jakieś służby w zborze. Bo chodzi o wspaniałych przywódców. Ktoś, kto na przykład prowadzi służbę w grupach domowych, gdy głosi słowo, jest przywódcą dla tej małej garstki osób, która rozważa słowo wspólnie. Ktoś, kto prowadzi jakąś służbę związaną na przykład z przygotowaniem posiłków lub prowadzeniem szkółki niedzielnej, też prowadzi służbę, jest przywódcą dla grupy osób, które służą razem z nim w tym obszarze. I kiedy zastanawiałem się nad tym, co to znaczy, że być dobrym przywódcą, to możemy znaleźć w liście do Rzymian w 12 rozdziale fragment dotyczący darów łaski. W 8 wersecie, w 2 jego części jest napisane, kto przewodzi, to z zapałem. Kto przewodzi, to z zapałem. Jakbyśmy to przeczytali, to można też w Biblii Warszawskiej znaleźć, że kto przewodzi, to gorliwie. Ja bym chciał spojrzeć tutaj na wspaniałych przywódców, na tych, którzy prowadzą swoją służbę gorliwie, prowadzą ją z zapałem. Nie wiem, czy często wam się zdarzało, albo czy znacie osoby, które miały jakieś zadanie. Zostało im powierzone zadanie, one były gorliwe na początku, miały ten zapał, ale po krótkim czasie albo po pewnym czasie zostawiły to. Doszły do wniosku, że nie ma w nich tak naprawdę tego ognia na początku, który był. I tego zapału nie było. I to, taka sytuacja jest bardzo przykra. I myślę, że wspaniali przywódcy to są ci, którzy mają tą gorliwość przez długi czas albo mają ją cały czas. A ta gorliwość pochodzi od tego, że mamy relację z naszym Panem, z tego, że mamy Ducha Świętego, który nas prowadzi i który nas umacnia. Wspaniali przywódcy to są ci, ja tak tutaj w tym momencie chciałbym na to spojrzeć, że to są ci, którzy mają gorliwe serce i są blisko Pana. Więc w tej swojej służbie są gorliwi, a nie zaczynają jedną służbę, przechodzą do drugiej, zostawiając to i mówiąc, niech ktoś inny tym się zajmie, bo ja już nie mam z tego radości, albo ja nie jestem, nie mam siły, żeby to prowadzić. Więc chciałbym na to w ten sposób spojrzeć i to słowo mnie bardzo zachęca do tego, żeby właśnie cały czas, jeżeli coś robimy, jeżeli coś prowadzimy, jakąś służbę, żeby modlić się do Pana, żeby On dawał nam gorliwość i dawał nam do tego zapał. A dalsza część tego wersetu mówi o tych, którzy starszych, którzy głoszą, zajmują się głoszeniem i nauczaniem słowa. I do nich, o nich w 18 wersecie czytamy, że oni są porównani do dwóch fragmentów pisma. Jeden fragment to jest, gdyż pismo mówi młócącemu bydlęciu nie zawiązuj pyska oraz robotnik jest godny swojej zapłaty. Są to dwa fragmenty, które tu przytoczone są w liście. Młócącemu bydlęciu nie zawiązuj pyska. Jest to fragment, który był przykazaniem zapisanym w 5 Księdze Mojżeszowej, w 25 rozdziale. Jakbyśmy chcieli przeczytać ten fragment, to on znajduje się w bardzo nietypowym w miejscu, bo na początku 25 rozdziału jest opisane prawo dotyczące chłosty, później jest jeden werset, który mówi o bydlęciu i później mamy prawo szwagrostwa, albo jakby ktoś to nazwał, ale to jest prawo, które dotyczy ludzi i tego, jak się powinno zachować po śmierci żony brata. A tu nagle wychodzi taki werset dotyczący młócącego bydlęcia. Kiedy w Starym Testamencie, kiedy naród wybrany czytał to prawo, to być może mogło się komuś wydawać, że to właśnie nie pasuje. Ale też kiedy oni to czytali, to oni rozumieli pewnie to słowo troszeczkę inaczej niż my, albo może rozumieli je pełniej, bo ta metafora tyczy się do takiej typowej sytuacji. Jakbyście próbowali poszukać takich zdjęć, to w internecie można znaleźć zdjęcia, na których jest wół z zawiązanym pyskiem. To z Etiopii takie zdjęcie znalazłem, to z naszych czasów. I on chodzi po ziarnach, po zbożu i tam tych wołów jest kilka. Każdy ma zawiązany pysk. Nie? Więc to jest takie słowo, które się tyczy sytuacji, gdy zwierzęta właśnie takie hodowlane domowe, woły, brały udział w orce, brały udział później w zasiewie, później brały udział w żniwach i na koniec na klepisko zwożono zbiory. Na tym klepisku te zbiory były młócone. I to młócenie odbywało się w ten sposób, że chodziło tam bydło lub, nie wiadomo do końca, może to też mogło się odbywać, że bydło ciągnęło kamień albo takie sanie. I te sanie ubijały te zboże, więc to nie była łatwa praca. Ale to był już jakby koniec, to było zwieńczenie całego trudu, który był związany z zasianiem i ze zebraniem owocu. No i w tym momencie właśnie tu jest napisane, żeby w tym momencie, kiedy już jest ten zbiór, owoc, żeby nie zawiązywać pyska. Jak to się ma tutaj do starszych i do pracy ze Słowem, to wyjaśnia nam Słowo Boże, fragment, który jest napisany w liście do Koryntian w 9 rozdziale, w 7 wersecie. Kto kiedykolwiek służył w wojsku na własny koszt? Kto sadzi winnicę i nie korzysta z jej owocu? Albo kto wypasa stado i nie spożywa mleka z udoju? Czy mówię to tylko po ludzku? Czy prawo nie mówi podobnie? Bo przecież w prawie mojżeszowym znajdujemy słowa. Młócącemu bydlęciu nie zawiązuj pyska. Czy Bóg ma na uwadze tylko bydlęta? Czy nie mówi też przede wszystkim ze względu na nas? To w odniesieniu do nas jest napisane, że oracz powinien orać w nadziei, a młocarz młócić w nadziei, że będą mieli udział w plonach. Jeśli posialiśmy wam dobra duchowe, to cóż wielkiego, jeśli skorzystamy z materialnych? Czyli tu jest konkretne odniesienie, że w jaki sposób Biblia tak naprawdę, bo to jest list do Koryntian, interpretuje fragment, który Paweł pisze w liście do Tymoteusza. Jest dokładnie tego samego fragmentu w innym fragmencie słowa, mówiąca, że że nie może być takiej sytuacji, że mamy osoby starsze, czyli osoby, które poświęcają swój czas i żyją tylko po to, żeby głosić słowo i one nie dostają zapłaty. Co więcej, druga część wersetu mówi o robotniku, który jest godny swojej zapłaty. I ten fragment o robotniku też jest z księgi 5 Mojżeszowej. Tu z kolei to jest 24 rozdział, 15 werset. Tam jest napisane tak. W dniu tym, gdy pracował, wypłać mu wynagrodzenie, zanim zajdzie słońce, bo jest on ubogi i na nie liczy, aby nie skarżył się na ciebie do Pana. Grzech bowiem byłby wówczas po twojej stronie. To tyczyło się robotnika, ale to jest też odniesione w tym momencie, rozumiem, o robotniku, który jest godzien zapłaty, jako o starszym, który zajmuje się głoszeniem słowa. Nie może być tak, to nie mówię, że to jest w naszym kościele, ale to jest ogólna nauka, którą pokazuje Słowo Boże, że nie może być tak, że ktoś, kto żyje dla Słowa Bożego i poświęca cały czas, nie dostaje za to zapłaty i musi się skarżyć do Boga, bo wtedy grzech, który powstaje z tej sytuacji, jest grzechem, który spada tak naprawdę w tym momencie na wspólnotę. Tak ja to rozumiem, tak? Bo to jest ten, który powinien zapłacić, nie zapłacił za tą pracę. Nauka dotycząca tego, że ja to rozumiem tak, że osoba, która jest poświęcona, prezbiter, który jest poświęcony do głoszenia Słowa Bożego, powinien być wynagradzany za tą pracę. Nie powinien szukać innego zatrudnienia, nie powinien skarżyć się u Boga, że nie ma na utrzymanie swoje. I w 19 wersecie, kiedy idziemy dalej, to czytamy, że przeciw starszemu nie przyjmuj oskarżeń, chyba że są oparte na zeznaniach dwóch lub trzech świadków. I to jest ciekawe, bo tu jest napisane o starszych, że nie przyjmuj oskarżenia przeciwko starszemu, jeżeli nie jest ono oparte na dwóch lub trzech świadkach, ale w prawie mojżeszowym w 19 rozdziale 5 księgi, w 15 wersecie czytamy, w przypadku jakiejkolwiek winy, jakiegokolwiek grzechu popełnionego przez człowieka, niech nie występuje przeciw niemu tylko jeden świadek, każdą sprawę należy rozstrzygać na podstawie zeznań dwóch lub trzech świadków. Czy to jest tutaj... Paweł konkretnie mówi o tym, że w przypadku starszych przypomina, że nie powinno się... Że ja rozumiem, że tu jest ostrzeżenie po prostu takie, że to było w czasach, można powiedzieć, dla nas starożytnych, ale i w naszych czasach osoby, które są oddane Panu, służą jako w posłudze słowa, z tego się utrzymują, one będą doświadczały oskarżeń, niesłusznych oskarżeń, być może... Oskarżeń, które będą pochodziły od diabła, do oskarżeń, które będą od osób, które nie powinny nic mówić na ten temat. I nie powinniśmy takich oskarżeń słuchać w momencie, gdy nie są potwierdzone przez większą liczbę świadków. Czyli to są moim zdaniem takie, to jest ostrzeżenie przed takimi doświadczeniami. Jednak z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na ten fragment, to też mogą być sytuacje, w których te oskarżenia są słuszne. Ale wtedy musimy mieć świadomość, że większa liczba osób musi to potwierdzić. Dokładnie tak samo w liście do Koryntian było napisane w 13 rozdziale, w pierwszym wersecie, na zeznaniu dwóch lub trzech świadków oprze się każda sprawa. Czyli to jest dokładnie ta sama nauka, która ma rozwinięcie w Ewangelii Mateusza i ona w Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale opisuje cały proces, jaki musi nastąpić, kiedy ktoś ma być oskarżony o grzech. I tam czytamy od 15 wersetu, jeśli twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i uświadom mu to w osobistej rozmowie. Jeśli cię posłucha, pozyskałeś swojego brata. Jeśli jednak nie posłucha, udaj się do niego ponownie, tym razem z jeszcze jedną lub dwiema osobami, aby każda sprawa opierała się na zeznaniu dwóch lub trzech świadków. Jeśli w tym przypadku nie posłucha, przedstaw sprawę wspólnocie Kościoła, a jeśli Kościoła nie posłucha, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Ten fragment słowa już nie tylko tyczy starszych, ale się tyczy ogólnie pouczania, napominania w wspólnocie, w kościele. I to słowo, te trzy wersety pokazują trzy hierarchie. Pokazują, że na początku powinno być napomnienie osoby do osoby bezpośrednio. Później, jeżeli to nie daje efektu, osoby do jednej osoby z dwoma lub trzema świadkami i na końcu przedstawienie sprawy na, jeżeli to nie dało efektu, przedstawienie sprawy na na forum całego zboru. Co pokazuje kolejność, że nie powinno się najpierw zaczynać na przykład od wyciągania spraw na całym forum zboru, tylko najpierw powinno się porozmawiać osobiście. Ten fragment jest z mojej perspektywy pokazuje też dwie postawy, które mogłyby się w nas zrodzić. Moglibyśmy zacząć myśleć, że skoro to jest taka procedura trzyetapowa, to może w ogóle tej procedury nie powinniśmy rozpoczynać. Może powinniśmy siedzieć, widzimy, że coś jest nie tak, ktoś przeciwko nam coś zrobił, ale nie powiemy mu tego. Niech on sam się domyśli. Może sam powinien się nawrócić, Bóg mu powinien to objawić. Ale tu jest powiedziane, że brat grzeszy przeciw tobie, idź i uświadom mu to w osobistej rozmowie. Słowo nawołuje do tego, żeby powinno się odbyć ta rozmowa, bo być może ten ktoś jest nieświadomy tego. Może być z kolei odwrotna sytuacja, że ktoś jest bardzo odważny i lubi o czyichś grzechach rozmawiać i chciałby od razu przed wszystkimi powiedzieć, że ta osoba, że ktoś zgrzeszył w jakiś sposób. To słowo właśnie hamuje i mówi, na początku porozmawiaj osobiście i znajdź kogoś, kto jeszcze by potwierdził to, co ty uważasz o kimś. Czyli tak naprawdę ukierunkowuje nasze myślenie na to, żeby nie próbować od razu rozwiązać sytuacji, bo my najlepiej wiemy, ale też skonfrontować to z opinią pozostałych braci i sióstr. I dokładnie tą samą myśl widzimy w liście do Tymoteusza, bo w 20 wersecie tam jest napisane tych, którzy grzeszą, upominaj wobec wszystkich. Czyli na początku tam było napisane o starszych, że powinna być przyjęta skarga, jeżeli jest dwóch lub trzech świadków, ale później jest tych, którzy grzeszą, upominaj wobec wszystkich, czyli dokładnie ta sama nauka, która jest w Ewangelii Mateusza, pociągnięta dalej. Czyli dopiero wtedy, jak jest potwierdzone przez dwóch lub trzech świadków, to wtedy trzeba upominać tych, którzy grzeszą. Dlaczego? Aby pozostali się bali. Nie wiem, czy mieliście kiedyś taką sytuację, że przychodząc do zboru i wiedząc, że ktoś was upominał, żebyście zostawili jakiś grzech. Nie wiem, że to się zdarzyło, ale to jest taka hipotetyczna sytuacja. Jeżeli by takie coś było, jeżeli ktoś nas napominał, i my tego grzechu nie zostawiliśmy. Czy wyobrażacie sobie sytuację, że stojąc tu pastor lub ktokolwiek inny dostałby objawienie od Pana i z kazalnicy zacząłby wasz grzech głosić? Ja sobie taką sytuację kiedyś wyobrażałem i to sprawiło we mnie ogromny lęk. Jak wyobraziłem sobie taką sytuację, że to może się zdarzyć, a wierzę, że Pan Bóg daje takie objawienie, to byłem przerażony, że ja nie mogę pójść do zboru, kiedy nie ureguluję tej sprawy. Wiecie, i tu jest to słowo, które mówi, że Tymoteusz powinien tych, którzy grzeszą, upominać wobec wszystkich, czyli na przykład stojąc z przodu i mówiąc o tym grzechu. I dokładnie w ten sposób Paweł zachował się w stosunku do Kefasa, do Piotra. Bo w liście do Galacjan, w 2 rozdziale, w 11 wersecie czytamy tak. Gdy jednak Kefas przybył do Antiochii, otwarcie mu się sprzeciwstawiłem, dlatego że zawinił. Otóż zanim pojawiły się osoby z otoczenia Jakuba, jadał razem z poganami. Po ich przybyciu natomiast zaczął ich unikać z obawy przed zwolennikami obrzezania. W tej dwulicowości dołączyli do niego również inni Żydzi. Nawet Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę. Gdy zauważyłem, że postępują niewłaściwie, we wprawdzie dobrej nowiny, powiedziałem do Kefasa wobec wszystkich, jeśli ty, będąc Żydem, żyjesz również po pogańsku, a nie tylko po żydowsku, to dlaczego zmuszasz pogan do życia wyłącznie po żydowsku? Paweł, mimo że myślę, że był przyjacielem Piotra, stanął przed wszystkimi i wprost powiedział to, co myślał, to, co uważał, to, co Bóg przekazał, że musi napomnieć Piotra. I co ciekawe, dalej właśnie to myśl jest ciągnięta w liście do Tymoteusza, bo tam jest napisane, że w 21 wersecie, że niczego nie czyniąc stronniczo. Paweł, jeżeli byłby stronniczy, to powiedziałby, to jest mój przyjaciel, ja nie będę go napominał przed wszystkimi. Ale on sam głosząc to, że powinni się trzymać bez zastrzeżeń tego, że napomnienie powinno być przed całym zborem, Nie postąpił stronniczo i nie powiedział tak, to jest mój przyjaciel, ja tego przed wszystkim nie powiem, ale on wiedział, że musi też sam do siebie stosować to słowo, które głosi. Co się wydaje bardzo trudne, bo przynajmniej z mojej perspektywy, że ja miałbym mojemu przyjacielowi powiedzieć, że to, co on robi, jest złe, to czasami mi się wydaje, że wolałbym tego nie powiedzieć i żyć z nim dobrej relacji, niż powiedzieć i oczekiwać, że może on przestać chcieć mieć ze mną kontakt. Tak? To jest ta cena właśnie postępowania zgodnie ze Słowem Bożym. Ale jeszcze raz trzeba pamiętać o tym, że nie możemy występować na tle całego zboru i wyznawać tego grzechu, zanim nie przejdziemy tej procedury opisanej w Ewangelii Mateusza. I jak przejdziemy do 22 wersetu, to 22 werset mówi o nakładaniu rąk. Na nikogo nie nakładaj pochopnie rąk. Tak się zaczyna ten werset. Ja chciałbym, żebyśmy się zastanowili, co oznacza nakładanie rąk, bo w naszym zborze czasami widzimy, że są nakładane ręce na pewne osoby w różnych sytuacjach i Słowo Boże też często na ten temat mówi. Ja bym chciał się skupić na czterech sytuacjach, w których w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie były nakładane ręce. I jedną z takich sytuacji to jest błogosławieństwo. Błogosławieństwo przez ojca, przez dziadka swojego potomstwa. Na przykład w pierwszej Księdze Mojżeszowej w 48 wersecie jest opisana historia, gdy Izrael błogosławi swoich wnuków. Tutaj czytamy od 13 wersetu tak. Następnie Józef ustawił Efraima po swojej prawej stronie naprzeciw lewej ręki Izraela, a Manasses po swojej lewej stronie naprzeciw prawej ręki Izraela. I w taki sposób podeszli do ojca. Jednak Izrael wyciągnął swoją prawą rękę i położył ją na głowie Efraima, mimo że Efraim był młodszy. Na Manassesa położył lewą rękę. W ten sposób skrzyżowały się jego ręce, bo Manasses był synem pierworodnym. Błogosławiąc Józefowi, powiedział. I on tam nałożył ręce i błogosławił. Ciekawa sytuacja, bo on błogosławił tak, jak on chciał, a nie tak, jak jego syn chciał. Co mówi też o tym nakładaniu rąk, że w tym sytuacji te ręce nie były położone pochopnie, były położone z przemyśleniem i z prowadzeniem Bożym. Więc jedna z sytuacji, kiedy są nakładane ręce, to jest sytuacja, kiedy chodzi o błogosławieństwo. Na pewno byśmy znaleźli wiele innych fragmentów. Ja chciałem tylko się skupić i jakby zasygnalizować, jakie to mogły być sytuacje. Mogły być nałożone ręce też niewłaściwie, nie w tej sytuacji, kiedy byśmy chcieli, nie na tą osobę, na którą byśmy oczekiwali, że wkładamy ręce. Takie sytuacje się zdarzały, chociażby w Starym Testamencie. Inna sytuacja, w której były nakładane ręce, to było powołanie do służby. I w 4 Księdze Mojżeszowej, w 27 rozdziale, od 15 wersetu, czytamy historię następującą. Wówczas Mojżesz zwrócił się do Pana tymi słowy. Niech więc Pan, Bóg duchów wszelkiego ciała, ustanowi na zgromadzeniu człowieka, który przewodziłby mu tak, aby lud Pana nie był jak owce bez pasterza. Pan odpowiedział na to Mojżeszowi. Przywołaj do siebie Jozłego, syna Nuna. Jest to człowiek obdarzony duchem. Na nim połóż swoją rękę. Postaw go też przed kapłanem Eleazarem oraz przed całym zgromadzeniem i w obecności wszystkich przekaż mu swój urząd. Przekaż mu też część swej godności, tak by miał posłuch u wszystkich w Izraelu. Będzie on jednak stawiał się przed kapłanem Eleazarem i jego prosił o rozstrzygnięcie za pomocą Urim w obecności Pana. Na jego polecenie lud będzie wyruszał i powracał, to jest on sam, a z nim wszyscy synowie Izraela, całe zgromadzenie. Mojżesz postąpił tak, jak mu polecił Pan. Przywołał Jozłego, postawił go przed kapłanem Eleazarem i przed całym zgromadzeniem. Położył na nim swoje ręce i przekazał mu swój urząd. Stało się tak, jak to oznajmił Pan za pośrednictwem Mojżesza. Czyli sytuacja, kiedy mamy powołanie kogoś do służby. Co ciekawe, w tej sytuacji Pan Bóg powiedział do Mojżesza sam, że Mojżesz powinien nałożyć ręce. Czytamy to w 18 wersecie. Przywołaj do siebie Jozłego, syna Nuna, jest to człowiek obdarzony duchem. Na nim połóż swoje ręce. Czyli to, że to powołanie ma być z położenia rąk, to było, co było nakazem Pana w tej sytuacji, nakazem Boga. To nie była inicjatywa człowieka, tylko coś, co Bóg powiedział, w jaki sposób ma wykonać Mojżesz. Kolejna sytuacja, w której były nakładane ręce, i to były ręce, akurat w tym momencie zacytuję fragmenty dotyczące, gdy Jezus nakładał ręce, to była sytuacja uzdrowienia. W Ewangelii Marka w 6 rozdziale, w 5 wersecie czytamy, Przez to nie był w stanie dokonać tam żadnego cudu, tylko na kilku chorych włożył ręce i uzdrowił ich. Czy myślicie, że jeżeli by Jezus nie włożył rąk, to ten człowiek byłby uzdrowiony? Myślę, że Jezus miał taką moc i mógł tak zrobić. A on chciał pokazać, nałożyć ręce i dopiero, żeby wtedy stał się cud. Podobnie czytamy w 8 rozdziale 22 wersecie. Tak byli, przybyli do Betsajdy, wówczas przyprowadzili mu niewidomego i prosili, aby go dotknął. On zaś wziął go za rękę, wyprowadził poza wieś, plunął mu w oczy i położył na niego ręce. Znowu taka sama sytuacja. Jezus kładzie ręce i dopiero wtedy się dzieje cud. Czyli mieliśmy sytuację, kiedy nakładane były ręce, żeby błogosławić. Mieliśmy sytuację, kiedy były nakładane ręce, żeby powołać do służby. Kiedy kładzione były ręce przez Jezusa w tej sytuacji, aby uzdrowić. I w tych wszystkich sytuacjach te ręce były kładzione przez osoby, które miały do tego powołanie od Boga też, tak? Bo to nie było tak, że błogosławieństwo było dawane przez wnuków dla dziadka, tylko przez dziadka dla wnuków. Czyli to był autorytet, to była głowa rodu, to był przywódca, który błogosławił kolejne pokolenie. Później, gdy ręce były wkładane przez Mojżesza, to on też był przywódcą, też nakładał jako przywódca te ręce, swoje ręce. Jezus był Bogiem i on miał moc uzdrowienia, dlatego mógł nałożyć ręce i uzdrowienie się działo. I ostatnią sytuację, którą chciałem wspomnieć, to jest chrzest duchu, zesłanie ducha na osoby, gdy ręce są wkładane. I o tym możemy na przykład przeczytać w Dziejach Apostolskich w 8 rozdziale od 14 wersetu. Gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy po przybyciu modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. Na nikogo z nich bowiem jeszcze nie stąpił, byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wkładali zatem na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Znowu, sytuacja była taka, że oni się modlili, a później wkładali ręce i duch wstępował. Co ma znaczenie, co ja odbieram jako słowo, które mówi, że to ma przed Bogiem znaczenie, że te ręce są wkładane. To przed ludźmi prawdopodobnie, na pewno to jest przed ludźmi obraz pokazujący to, że tutaj będzie się działo coś, co jest związane z wolą Bożą, ale też przed Bogiem. I w tej sytuacji, przy modlitwie, gdy duch wstępował, wiele osób by chciało mieć taką zdolność, bo dalej czytamy o Szymonie, który, kiedy Szymon spostrzegł, że duch bywa udzielany przez składanie rąk apostołów i przyniósł im pieniądze i powiedział, dajcie i mnie tę władzę, aby ten, na kogo włożę ręce, otrzymał Ducha Świętego. Piotr odpowiedział mu jednak, niech twe srebro przepadnie wraz z tobą, ponieważ sądziłeś, że dar Boga można nabyć za pieniądze. I to, że oni wkładali ręce, że Duch Święty zstępował, to było coś, co było darem od Boga i to było ich darem w tym momencie. Ktoś inny by chciał to mieć, chciałby to kupić, ale nie mógł tego dostać w tym momencie. I ostrzeżenie w liście do Tymoteusza, które Paweł napisał, na nikogo nie nakładaj pochopnie rąk, dotyczy się na pewno tych osób, które mają dar, które wkładając ręce, modląc się o uzdrowienie, modląc się o zesłanie ducha, to jest tych, których Bóg słucha. Co nas też może ostrzec przed tym, że gdy jesteśmy w nieznanym miejscu i ktoś na nas chce włożyć ręce, musimy też mieć świadomość, kim ten ktoś jest. Kim ktoś jest, to wkłada na nas ręce. O co on się będzie modlił, jaki on ma dar. Czy my chcemy, żeby ten ktoś się o nas modlił? A z kolei, gdy przychodzi ktoś obcy, ktoś, kogo nie znamy, to też nie możemy pochopnie wkładać rąk i się o niego modlić, prosząc o uzdrowienie, o zesłanie ducha, o błogosławieństwo. I czytając dalej list do Tymoteusza, natrafimy na fragment, którego nie chciałbym teraz rozważać, bo wydaje mi się, że on jest bardzo popularny, chętnie by każdy chciał posłuchać na ten temat wiele razy. Wydaje mi się, że też wielu moich znajomych, którzy w ogóle nie znają Słowa Bożego, zna ten fragment i go cytuje. Więc to nie jest coś, o czym bym chciał dzisiaj mówić. Ale 24 werset dotknął mnie dzisiaj szczególnie i dlatego chciałbym, żebyśmy jeszcze o nim chwilkę, parę, chciałbym żebyśmy chwilkę się nad tym zastanowili. Bo 24 werset mówi, grzechy niektórych osób są tak oczywiste, że trafiają na sąd, zanim jeszcze dotrą oni sami. Natomiast grzechy innych ciągną się za nimi. Ja jak czytam ten fragment, to widzę tutaj wymienione jakby dwa rodzaje grzechu. Jeden grzech, który jest oczywisty i taki oczywisty grzech to w liście do Efezjan w 5 rozdziale, w 3 wersecie Paweł wymienia. Natomiast nierząd, różnego rodzaju nieczystości lub chciwość, ich nawet nie będą wspominane wśród was. One nie są wspominane, bo są grzechami oczywistymi. Gdy taki grzech zobaczymy, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że w naszym gronie osoba zostanie napomniana. I albo odejdzie od zboru, albo się upamięta z tego grzechu i nie będzie w nim żyła. Ale są też grzechy, które się ciągną. Grzechy, których nikt nie widzi. Grzechy, które być może nigdy nie, z którymi być może nigdy się nie rozprawiliśmy. W tym samym liście, w 5 rozdziale listu do Efezjan, w 4 wersecie czytamy tak samo jak nieprzyzwoitość, powtarzanie głupstw czy błaznowanie. To jeden z trzech grzechów. Ja sobie potrafię wyobrazić grzechy, które są na przykład kłamstwem, obżarstwo, przeklinanie, lenistwo. Grzechy, których od razu nie widzimy. Grzechy, które mogą być z nami, mimo że mówimy, że się nawróciliśmy, zostawiliśmy stary świat, a te grzechy gdzieś z tyłu cały czas są. Nikt ich nie widzi. One się ciągną za nami. Jeżeli byśmy mieli grzech, bylibyśmy alkoholikami, byśmy pili, by wszyscy to widzieli. Nie moglibyśmy przyjść do zboru po alkoholu. Ale kiedy grzechem naszym jest lenistwo, nikt tego nie zobaczy w tym momencie, gdy jesteśmy w zborze. Ale ten grzech się ciągnie i on też dotrze na sąd. To nie jest grzech, który dlatego, że my go tylko widzimy, my go znamy, albo nawet sobie z niego nie zdajemy sprawy, bo w tym momencie o tym nie myślimy, bo jest nam dobrze, tak jak jest. To nie jest tak, że za ten grzech nie będziemy musieli ponieść kary. I wiecie, ten fragment Słowa Bożego, jak w kontekście tego dnia, w którym jesteśmy, bo jesteśmy tydzień przed świętami Wielkiej Nocy, gdzie będziemy świętowali to, że Jezus umarł na krzyżu za nasze grzechy, ten fragment Słowa napomina mnie i skłania do tego, żeby zastanowić się, czy w moim życiu nie ma takich właśnie grzechów, które się ciągną, których nie zostawiłem. Mimo, że powinienem zostawić. Albo też można o to pomyśleć tak, że czy w naszym życiu nie ma grzechów, których nie byliśmy w stanie zostawić. A może dlatego właśnie, że nigdy nie próbowaliśmy tego zrobić. Może nigdy nie próbowaliśmy powiedzieć Bogu albo prosić Boga o to, żeby nam dał siłę, żebyśmy mogli to zostawić. Licząc na to, że skoro oddaliśmy mu swoje życie, to Bóg sam z siebie zabierze te grzechy od nas. Więc to słowo zachęca mnie, jak będziemy się dzisiaj modlili, żeby... Jeżeli ktoś ma w swoim sercu taki grzech, żeby jeszcze raz, jeżeli nawet już próbował kiedyś zostawić, żeby dzisiaj tak naprawdę zostawił ten grzech, oddał go Bogu. To jest ten werset do tego mnie zachęca. A z kolei kolejny, ostatni już werset fragmentu z listu do Tymoteusza mówi o pozytywnej sytuacji, bo on mówi o szlachetnych czynach. Czyli on mówi tak, podobnie ze szlachetnymi czynami, niektóre są wyraźne, ale i te, z którymi jest inaczej, nie pozostaną ukryte. Jakie czyny są wyraźne? Wiecie, jak to czytałem, to sobie zastanawiałem się, jakie czyny są wyraźne, bo te ukryte, to za chwilę pewnie komuś przyjdzie do głowy i przypomni sobie, że w Ewangelii Mateusza możemy przeczytać o tym, jak powinna być dawana jałmużna. To nie powinno być, że wszyscy widzą. Jak powinno się modlić, żeby, nie po to, żeby wszyscy widzieli. Jak powinniśmy pościć, nie po to, żeby wszyscy to widzieli. To są te dobre czyny, które są ukryte i one powinny zostać w ukryciu. Ale dobre czyny też są, które powinny być widoczne. I wczytamy to w Mateusza w 5 rozdziale od 14 wersetu. Wy jesteście światłem świata. Nie da się ukryć miasta, które leży na górze. Nie zapala się też lampy, by ją postawić pod garnkiem. Światło umieszcza się na świeczniku, skąd obecnym w domu świeci najskuteczniej. Tak niech i wasze światło świeci wobec wszystkich, niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i wielbią waszego Ojca w niebie. Czyli są czyny, które wynikają z tego, że oddaliśmy swoje życie Chrystusowi, że idziemy za Nim i one powinny być widoczne. Każdy powinien to widzieć, nie powinniśmy tego próbować ukrywać. Są czyny, tak jak post, jałmużna, pewnie byśmy dużo innych wymienili, których nie powinniśmy z nimi się obnosić w koło i wszystkim przepowiadać. One powinny zostać w ukryciu, Pan Bóg to zobaczy. I te dwie rodzaje czynów, oba przed Panem będą widoczne. Tak ten werset 25 mówi. Te, które wszyscy widzą i te, których nikt nie widzi. I podsumowując ten fragment słowa, poruszyły mnie tu trzy takie myśli. Pierwsza to, jeżeli jesteśmy w jakiejś służbie, to powinniśmy tę służbę pełnić gorliwie, czyli właściwie. Właściwie znaczy gorliwie, czyli z zapałem. I jeżeli ten zapał odchodzi, to powinniśmy prosić Pana o to, żeby nas odnowił w tym. Druga myśl dotyczy nakładania rąk. Powinniśmy być sami świadomi tego, kto na nas nakłada ręce albo kto na nas próbuje nałożyć ręce i o co się chce prosić. A ostatnia myśl dotyczy ukrytych grzechów. I ja myślę, że to jest właśnie dobry czas, że jeżeli mamy jakiś grzech, który jest w naszym sercu, z którym się nie pojednaliśmy z Bogiem, nie zostawiliśmy, to dzisiaj jest czas, że możemy prosić Pana, aby to zabrał od nas. Możemy podjąć taką decyzję, że będziemy chcieli z tym zacząć walczyć, bo to może być coś, co w ogóle zostało przez nas poddane. I zachęcam, żebyśmy o to Pana prosili. Jeżeli jest w naszym życiu coś takiego, o czym wiemy i z czym się nie pojednaliśmy, nie oddaliśmy tego grzechu, nie zostawiliśmy tego grzechu. Amen.